Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 28 grudnia 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Julia. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Osochowicz, usłyszą Państwo m.in. przegląd tygodników Stefana Rigera, magazyn Polska we Francji, Anny Rzeczyckiej oraz audycję Katarzyny Zawickiej o piosence francuskiej. Na wstępie przepraszamy Państwa za kłopoty z naszą stroną internetową, która niczym bohater ostatniego filmu Brada Pitta postanowiła się odmłodzić o 2 miesiące, cofając nas wszystkich do października. Jak nie trudno sprawdzić, dotyczy to większości stronic RFI, jeżeli w ogóle się w tej chwili ukazują. Zapewniamy jednak, że jak to się mówi w takich okolicznościach, nasze ekipy techniczne nie ustają w wysiłkach i tak dalej. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Najważniejszy temat to oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie Izrael odpowiedział bardzo twardo na zerwanie rozejmu przez Hamas, wszędzie przez nowego bombardowania swoich terytoriów oraz wypowiedzianą przez jego przywódców groźbę nowej intifady. W dniu dzisiejszym lotnictwo izraelskie zbombardowało 40 tuneli łączących Gazę z Egiptem i służących m.in. do przebytu broni. W sumie w izraelskich nalotach zginęło od wczoraj około 290 osób, w tym niemal wyłącznie działacze Hamasu, 97% według źródeł izraelskich. Na granicy stoją zgrupowane czołgi izraelskie. Prezydent Mahmud Abbas oświadczył dzisiaj, że Hamas mógł uniknąć ofensywy, nie podejmując napaści na Izrael. Prosiliśmy ich, żeby nie zrywali rozejmu, powiedział Abbas. Stolice arabskie i muzułmańskie nie mają oczywiście słów potępienia dla izraelskiej operacji. Ajatollah Ali Khamenei, przywódca duchowy Iranu, zażądał przykładnej kary za zbrodnie w Gazie i potępił milczącą zachętę niektórych arabskich przywódców. Muammar Gaddafi mówi o tchórzliwych, defetystycznych reakcjach krajów arabskich i odmawia udziału w ewentualnym nadzwyczajnym szczycie. W rozmowie z Gaddafim emigracyjny przywódca Hamasu Khaled Meshaal, który rzucił przedtem hasło nowej intifady, zażądał wstrzymania rzezi i otwarcia przejść granicznych w celu ratowania dzieci palestyńskich przed ludobójstwem, jak się wyraził. Egipt oskarżył dzisiaj Hamas o blokowanie operacji ratunkowych. Hamas nie wypuszcza z Gazy rannych, podczas gdy po przeciwnej egipskiej stronie granicy czekają bezskutecznie egipskie karetki pogotowia. Poinformował o tym egipski minister spraw zagranicznych Ahmed Abul Gheit, zapewniając, że Egipt nie ma pojęcia, dlaczego się tak dzieje. Rzecznik Hamasu Fawzi Barhum oświadczył ze swojej strony, że żąda od Egiptu całkowitego otwarcia tej granicy raz na zawsze, by wpuścić do Gazy żywność i lekarstwa, a nie tylko wywozić zwęglone ciała. Egipt obawia się, że podziemny przemyt broni przeniósłby się jednak wówczas na powierzchnię. Tłum Palestyńczyków z Gazy próbował się przedrzeć tamtędy siłą. Został powstrzymany przez Egipcjan strzelających w powietrze. Napięcie w tym punkcie nadal trwa. Także Rosja zażądała od Izraela natychmiastowego wstrzymania operacji i przywrócenia rozejmu. W oświadczeniu ministra Lawrowa nie ma słowa o odpowiedzialności Hamasu za ten kryzys. Jak donosi prasa izraelska, cytowana przez AFP, cała operacja została przygotowana bardzo starannie, poprzedzona kampanią dezinformacji, budząc zaskoczenie po stronie Hamasu. Gdy po ogłoszeniu końca półrocznego rozejmu Hamas zrzucił w środę na terytorium Izraela kilkadziesiąt rakiet, powściągliwość izraelska wywołała nawet zdziwienie, także za granicą, a Hamas ogłosił triumfalny komunikat w drwiącym tonie. W czwartek pani Cipi Livni udała się do Kairu na spotkanie z Hosni Mubarakiem. Armia izraelska zaś czekała nadal z bronią u nogi, a minister obrony Ehud Barak zezwolił nawet konwojom humanitarnym na wejście na terytorium Gaz. W piątek poinformowano prasę o niedzielnym posiedzeniu rządu w celu przedyskutowania sytuacji, a dowódca wojskowy regionu Gazy poszedł wręcz na przepustkę. Dziennik Jediot Aharonot podkreślił, że nikt nie spodziewał się kontrataku w sobotę. Około 60 samolotów izraelskich uderzyło wczoraj w siedziby Hamasu w całej Gazie, gdzie zginęły setki działaczy organizacji. Dziesiątki w samej tylko komendzie głównej policji podczas defilady. Pozycje Hamasu zostały rozpracowane już pół roku temu podczas negocjacji wokół rozejmu, po czym plan włożono do szuflady na wszelki wypadek, który właśnie nastąpił. Mówi Paryż RFI. AFP przypomina, że Unia Europejska kupuje w Rosji 1/4 swego gazu, z czego 4/5 przepływają przez Ukrainę. Tymczasem Moskwa rozpętała kolejną wojnę gazową z Kijowem, grożąc zakręceniem kurków 1 stycznia. jeżeli Ukraina nie spłaci długu. Prezydent Miedwiediew oświadczył w dzień Wigilii, że Ukraińcy muszą zapłacić do ostatniego rubla. Jutro zarząd Gazpromu zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym temu tematowi. Aleksiej Miller, prezes monopolu, uprzedził, że Ukraina mogłaby kraść gaz przeznaczony dla Europejczyków, a rzecznik firmy zagroził, że istnieje 50% szans, iż kurek zostanie zakręcony. Julia Tymoszenko rozmawiała wczoraj przez telefon z Putinem, a przewodniczący parlamentu ukraińskiego Wołodymyr Litwin pojechał do Moskwy z oficjalną wizytą. Wszyscy przypominają kryzys sprzed 2 lat, kiedy to Moskwa po raz pierwszy użyła wobec Ukrainy broni energetycznej. Zdaniem politologów rosyjskich Moskwa zamierza ukarać Juszczenkę za poparcie dla Gruzji. Aleksej Malaszenko z moskiewskiego ośrodka imienia Carnegie'ego już uważa, że w sytuacji kryzysu, jeżeli Kreml ulegnie swej obsesji i odetnie dopływ gazu, sama Rosja straci na tym najwięcej. Ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko uważa, że Rosja chce zmusić Ukrainę do podpisania nowej umowy na swoich warunkach i skłonić zagrożoną Europę do wywarcia nacisków na Kijów w tej kwestii.
W Belgradzie prokuratura przesłuchuje 10 Albańczyków z południowej części Serbii podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych podczas konfliktu kosowskiego w latach 1998-99. Prokuratura zamierza oskarżyć ich o zabójstwa dotyczące serbskich osób cywilnych. Ponadto prokuratura ta wysłała 7 listów gończych za innymi obywatelami Albanii, którzy ukrywają się, a oskarżani są o te same zbrodnie. Przesłuchiwani wspomniani Albańczycy byli członkowie tzw. Kosowskiej Armii Wyzwoleńczej, UCK, schwytani zostali przez policję serbską w miejscowości Preszewo na południu Serbii. Rodziny aresztowanych zapowiedziały, że będą manifestować przeciwko tym poczynaniom policji serbskiej. Serbski prokurator do spraw zbrodni wojennych Władimir Vukcevic poinformował, że oskarżeni podejrzani są o porwanie 159 Serbów i zamordowanie z zimną krwią co najmniej 50 z nich.
Jeszcze tylko 3 dni, a Słowacja stanie się pierwszym eksprotektoratem sowieckim w strefie euro, która obejmie tym samym 323 miliony ludzi. 1 stycznia przypada zarazem 10. rocznica narodzin wspólnej waluty europejskiej. Jak ten czas leci? Premier Robert Fico podkreślił, jak ogromne ma to znaczenie w dobie kryzysu. Pierwsze banknoty będzie można podjąć w bankomatach 1 stycznia około 1 nad ranem. 1 euro warte będzie 30 koron i 126 tysięcznych. Korona słowacka zostanie wycofana z obiegu 16 stycznia, ale podwójnie liczone ceny wisieć będą wszędzie przez cały rok. Z tej okazji banki zostaną otwarte w nowy rok. Choć 58% Słowaków popiera tę decyzję, 2/3 obawiają się podwyżki cen. Mówi Paryż Refim. Święta są jak zwykle okazją do spotkań ludzi sobie bliskich, którzy w ciągu roku nie zawsze mają dla siebie czas. Takie właśnie wzruszające spotkanie odbyło się w piątek w wielkiej paryskiej sali widowiskowej Zenit, gdzie występuje obecnie francuski humorysta Dieudonné. Zaprosił on na scenę osławionego francuskiego neonazistę i negocjonistę Roberta Faurissona, który od 30 lat utrzymuje, że żadnej zagłady nie było, i wręczył mu ufundowany przez siebie dyplom zuchwałego pariasa. Nagrodę wręczał osobnik przebrany za żydowskiego więźnia obozu koncentracyjnego. Czytamy w depeszy AFP, która informuje, że gest ten tłumnie zebrana publiczność, około 5 tysięcy widzów, przywitała gromką owacją. Na sali znajdowali się zaproszeni przez komika Jean-Marie Le Pen, przywódca Frontu Narodowego, w towarzystwie żony i córki, działaczka propalestyńska Ginette Skandrani oraz Kemi Seba, przywódca zdelegalizowanej 2 lata temu murzyńskiej organizacji antysemickiej Plemia K. Nie przybył natomiast niestety na tę uroczystość Noam Chomsky, znany amerykański językoznawca i lewacki propagandzista, gorliwy obrońca Faurissona. Jak przypomina AFP, Dieudonné Mbalambala, rodem z Kamerunu, był kilkakrotnie skazany za obelżywe wypowiedzi na temat Żydów i zagłady, a Robert Faurisson jest obecnie przedmiotem kolejnej sprawy karnej za określenie nauk o nazistowskiej zbrodni mianem oficjalnej religii, która, jak się Faurisson wyraził, nadal oszukuje miliony ludzi przy pomocy niewybrednych metod. Mówi Paryż Refim. AFP publikuje dzisiaj listę osób, które odeszły w mijającym roku. Wśród polityków z pewnym zakłopotaniem znajdujemy nazwisko Bronisława Geremka, ofiary wypadku samochodowego w sąsiedztwie terrorystów kolumbijskich Reyesa i Marulandy oraz osławionego doktora George'a Habasha, założyciela Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Wśród zmarłych aktorów, obok olbrzymów o spełnionej pięknej karierze, takich jak Paul Newman, Charlton Heston, Richard Widmark i co najmniej im równy, a zapewne nieznany agencji France Press Gustav Holoubek, znajdujemy ze smutkiem nazwisko tragicznie zmarłego 28-letniego Heatha Ledgera, który za kilka tygodni otrzyma być może pośmiertnego Oscara. Muzyka straciła Isaaca Hayesa i Mauricio Kagela. Literatura pisarzy tak do siebie niepodobnych jak Aleksander Solżenicyn, Harold Pinter i Arthur Clarke. Zmarli też szalony geniusz szachowy Bobby Fischer i zdobywca Mount Everestu Sir Edmund Hillary. Jak mówią górale, i my się miniewa po maluśkiej chwili. Tygodniki przejrzał dla Państwa Stefan Rigger.
Gdy pomysłów nie staje i dajemy ponieść się lenistwu raz po raz, wielokroć w ciągu roku stawiamy na to, co samo idzie, gdyż łechcze amnezję i leniwe ego czytelników, którzy jak adresaci dowcipów pana Jawiarskiego chętni są wysłuchać po raz setny miłych ich uszom opowiastek. W podwójnych, opasłych numerach paryskich tygodników świeżego mięsa ani na lekarstwo, za to odgrzewanych co roku dań aż w nadmiarze. 65 stron w tygodniku L'Express o dziejach Biblii i Koranu. Nie bardzo wiem, co ma Koran z gwiazdką, poza tym, że niedobrze niektórym się narazić. I niewiele mniej w lewicowym tygodniku Le Nouvel Observateur o szczęściu, czy może raczej o stanie szczęśliwości w ujęciu filozofów, poetów, psychiatrów, kapłanów czy naukowców. Jako umiarkowany entuzjasta świętych ksiąg, przedkładający darwinowską Biblię o pochodzeniu gatunków, której przełomowe znaczenie docenimy być może wreszcie w roku jej 150-lecia, czyli już za tydzień, nad Koran, Ewangelię czy Wedy i Upaniszady skłonny jestem raczej szukać szczęścia w rozważaniach o szczęściu, jakim oddaje się Le Nouvel Observateur, a nawet i tam sięgnę jedynie ku tym systemom racjonalizacji, którym rokuję powodzenie nauce po pierwsze i niemalże ostatnie, oraz garstce filozofów, których myśl tak daleka od teologii, jak tylko to możliwe, najlepiej dziś zapewne oświeca drogę ku temu, co rozsądne, trzeźwe i racjonalne. Nauka jako taka o stanie szczęśliwości wiele ma do powiedzenia, od kiedy rezonans magnetyczny i inne metody obrazowania mózgu pozwoliły zlokalizować główne dyspozytornie szczęścia i samopoczucia, a coraz bardziej precyzyjne narzędzia neurobiologii pozwalają przejrzeć na wylot działanie serotoniny, wyzwalające dopaminy czy endorfiny, które nas dopingują albo koją ból. Nauka z każdym rokiem coś nowego tu odkrywa. Na przykład to, że wobec szczęścia są równi i równiejsi, gdyż każdy rodzi się z innym genetycznym termostatem, wychylając się mniej lub bardziej od właściwego każdej jednostce stanu średniego samopoczucia. Czyli każdy z nas, począwszy co najmniej od naczelnych, ma lepszy lub gorszy metabolizm neuronowy, produkujący mniej lub więcej serotoniny. Odkrycia naukowe wskazują też wyraźnie na to, że przypuszczalnie większość zwierząt, a na pewno wyższych ssaków, wbudowanych ma podobny mechanizm regulacji stanów szczęśliwości. I wreszcie pociesza nas niezmiennie uroczy i mądry etolog i psychiatra Borys Cyrulnik, dowodząc na setkach przykładów, iż umysł ludzki bezgranicznie jest plastyczny i choć rzekomo wszystko rozgrywa się przed czwartym rokiem życia, niemal wszystko można później załatać, a nawet pozytywnie zdyskontować, co nazywa on resilience, czyli odpornością materiału, byle mieć szydełko, wiedzieć, gdzie je wbić i wymyślić, jak nim dalej dziergać. To raz jeszcze, by zostać przy krawieckich metaforach, główny wątek kończącego się roku. Wśród filozofów cytowanych przez Le Nouvel Observateur żywię jeno szacunek wobec dwóch zaprzańców zrywających ostentacyjnie z mainstreamem, czyli na swój sposób odcinających się jeden z dołu, drugi z góry, do kategorycznych imperatywów czystego jak łza Immanuela Kanta, posuwającego się w swym purytanizmie do stwierdzenia, że indywidualnego szczęścia nie ma w ogóle w programie historii. Może i ma rację, ale niech się to mu akurat się udławi. Jeden z nich to Nietzsche, z którym tracimy resztki teologicznych złudzeń, rozbieramy demokrację do rosołu i wyśmiewamy współczesnego leniwca, niewolnika wygód wszelakich i wiecznego odpoczynku, dążącego do zanegowania wszelkich cierpień i ostrych przeżyć, byle tylko nie przyjąć tragiczności świata, przeżyć w stanie ogólnego znieczulenia i nigdy nie wystawić się na próbę. Szczery do bólu Nietzsche przeciwnie podstawia nam pod nos nieuchronną tragiczność świata i każe nam kochać wszystko, co los nam podrzuca. Każe nam odrzucić wszelkie dekalogi i myśleć poza dobrem i złem. Chce, byśmy byli poetami własnej egzystencji, wymyślali nasze życie krok po kroku i napawali się nim, a nawet kochali je bez względu na to, czy jest szczęśliwe, czy nieszczęśliwe. Podejrzewam i nawet Le Nouvel Observateur zdaje się to przeczuwać, porządkując tak czy inaczej owych 50 stron o szczęściu, że wszystkich wyprzedził jednak z nawiązką w tej materii Spinoza, rzucając niespodzianie z głębi swej nory w Amsterdamie skandaliczne i dotąd w pełni niepodjęte wyzwanie, tyleż swym pobratymcom z żydowskiej wspólnoty, którzy natychmiast go wykleli, co dominującemu wówczas nurtowi chrześcijaństwa spod znaku purytańskiego kalwinizmu. Baruch Spinoza wciąż mówił o Bogu, lecz Bóg był dla niego synonimem przyrody. Człowiek od tej chwili zmienił swą naturę, tracąc domniemaną duszę, dotychczasową alternatywę dla nikczemnego ciała. Spinoza bezczelnie łączy jedno z drugim, duszę z ciałem, insynuując, że wystarczy zwalczyć religijne przesądy, by osiągnąć stan względnej szczęśliwości, pod warunkiem, że ta szczęśliwość żadnemu z bliźnich nie szkodzi. Pionierska myśl Spinozy wpisuje się bowiem w historię myśli politycznej i społecznej, zachowując dzisiaj całą swoją aktualność, dowodzi filozof Robert Mizrahi na łamach Le Observateur. Człowiek wiedziony rozumem bardziej wolny jest w społeczeństwie, w którym żyje wedle wspólnego prawa, aniżeli w samotności, w której jest posłuszny tylko sobie, streszcza swą ideę paktu społecznego Spinoza, testując następnie wszelkie możliwe konstytucje i ustroje, aby zadekretować niedwuznacznie na długo przed filozofami oświecenia, że tylko rząd świecki i demokratyczny daje zadowalające gwarancje i tylko w wolnej republice każdy może cieszyć się swobodą myślenia i ekspresji. Istotne jest tu słowo cieszyć, gdyż etyka Spinozy jest obietnicą radości istnienia. Jedynie człowiek wolny, wyswobodzony z pęt wyniszczających go namiętności i żyjący w wolnej republice, poświęcić się może najwyższemu z celów, co w ostatniej propozycji zawartej w etyce Spinoza definiuje tak. To wiedza o jedności, łącząca harmonijnie umysł z całą naturą, która, gdy zaakceptowana, daje jedyne możliwe szczęście. CBDO. Aczkolwiek łatwiej to powiedzieć niż tego dokonać, lecz zawsze warto spróbować, czego sobie i innym życzymy w nadchodzącym roku. I tak ogólnie, wbrew pozorom, doradzamy raczej pesymizm niż optymizm, gdyż jak to ujął reżyser Billy Wilder, którego ponury, lecz mądry żarcik o europejskich Żydach z lat 30. cytuję Le Nouvel Observateur, optymiści trafili do Auschwitz, a pesymiści do Hollywoodu.
RFI Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Nakładem polskiego wydawnictwa PISM ukazała się niedawno praca Marii Pasztor i Dariusza Jarosza zatytułowana Stosunki polsko-francuskie 1944-1980. Monografia ta, oparta na dokumentach źródłowych, stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorów nad stosunkami polsko-francuskimi w XX wieku. Są one ukazane na tle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, Swe rozważania autorzy poszerzają o problematykę gospodarczą, kulturalną i naukową. Maria Pasztor, która pracuje obecnie na Uniwersytecie w Łodzi, przedstawiła swą pracę w stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, dając nam okazję do przeprowadzenia ciekawego wywiadu. Zatrzymała się Pani w swoim wykładzie na roku 1980. Czy to znaczy, że stosunki polsko-francuskie po roku 1980 Panią nie interesują, czy zastosowała Pani to cięcie celowo?
Stosunki, jak wiadomo, międzypaństwowe po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce były napięte. I tutaj postawa prezydenta François Mitterranda była zdecydowana. I retorsje, które podjął Mitterrand wobec reżimu generała Jaruzelskiego, były bardzo, bardzo znaczące. To lata 80. to przede wszystkim po wprowadzeniu stanu wojennego jest wielka pomoc Francuzów dla społeczeństwa polskiego, masowa. W parafiach wręcz powstawały komitety pomocy Solidarności i komitety pomocy Polakom. Także jest to okres, który wymaga dogłębnych badań. Nieco zajmował się tą sprawą pan profesor Falba, tym niemniej należy tutaj badać nie stosunki międzypaństwowe, tak jak ja to robiłam, ale należy po prostu zająć się relacjami międzyludzkimi i między również związkami zawodowymi, to znaczy kontaktami między Solidarnością i związkami zawodowymi francuskimi, które były orędownikami Solidarności.
Tak, wymieniła pani prezydenta Mitterranda. W późniejszym okresie inny polityk francuski, prezydent Chirac, jak przypomniał niedawno dziennik Le Monde, jego uwaga w stosunku do Polski i do Polaków, którzy powinni byli raczej siedzieć cicho, bardzo zaważyła na tych stosunkach. I tak jak pisał parę dni temu Le Monde, wydaje się, że coś wtedy w sercu Polaków się załamało. Czy zgadza się pani z tą analizą?
Ja myślę, że nie należy przeceniać słów prezydenta Chiraca, że to było, prawda, takie odruchowe zniecierpliwienie. No aczkolwiek trzeba powiedzieć, że wtedy te stosunki rzeczywiście weszły w taką trudną fazę, pomimo że w tej chwili również one nie znajdują się jakby w tym najlepszym okresie. Nie należy tracić nadziei, natomiast nie przywiązywałabym do słów prezydenta Chiraca takiego znaczenia i myślę, że w jakimś sensie przez polityków, jeśli chodzi o Polskę, niechętnych Francji, a z drugiej strony tutaj też postawie tych, którzy są jakby nie są zwolennikami zacieśniania wzajemnych kontaktów. Po prostu myślę, że było to nadużywane, to stwierdzenie.
Wspomniała pani innego prezydenta francuskiego, Valéry Giscard d'Estaing, za rządów którego stosunki polsko-francuskie nabrały nowej dynamiki.
Polacy, szczególnie środowiska rządowe, były zwolennikami ponownego wyboru na urząd prezydenta właśnie Valérego Giscarda d'Estaing. Została również tutaj pewna akcja podjęta, mająca na celu skompromitowanie przyszłego prezydenta François Mitterranda, co oczywiście się nie udało. Chodzi mi tutaj o taką szpiegowską próbę pozyskania wiceszefa DST, co się oczywiście nie udało. Związek Radziecki też był zwolennikiem wyboru Valérego Giscarda d'Estaing. Trudno powiedzieć, prawda, co kierowało Moskwą, iż chętnie widziała tutaj na tym stanowisku prezydenta Valérego Giscarda d'Estaing. Tym niemniej, tak jak wiadomo, się nie stało. Został wybrany François Mitterrand w 81 roku. Bardzo ostro demonstrował swój sprzeciw przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, chociaż w 85 roku przyjął generała Jaruzelskiego. chcąc wpłynąć zdecydowanie na złagodzenie jego stosunków wobec właśnie Solidarności.
Zwracała Pani uwagę w referacie i sądzę, że robi to Pani również w książce, na ścisłą zależność między stosunkami francusko-radzieckimi i polsko-francuskimi. Oczywiście mówię o przeszłości, tak. Prawda? Do roku 80.
Relacje polsko-francuskie w dużej mierze były wyznaczane przez rytm relacji francusko-radzieckich czy francusko-sowieckich. Można powiedzieć, że Polska chyba była takim dla Związku Radzieckiego pewnym probierzem, jak zachowa się Francja wobec pewnych właśnie propozycji politycznych, które miały być zgłaszane przez Związek Radziecki, więc to powierzono sprawdzenie tego jakby tych reakcji stronie polskiej. Być może, że również Francja, wysuwając pewne inicjatywy, jakoś też używała poniekąd Polskę jako pośrednika. Także tutaj nie było mowy o żadnej samodzielnej polityce zagranicznej Polski do końca istnienia właśnie tak zwanej Polski Ludowej. Zarówno w okresie wcześniejszym, w okresie Gomułki, jak i w okresie rządów Gierka, nie można, pomimo tego, że wydaje się, że tutaj jest okres miodowy między Polską a Francją, to szczególnie właśnie w epoce Gierka Polska była pozbawiona możliwości jakiejkolwiek samodzielnej inicjatywy. Zdaje się, że to zresztą była koncesja Breżniewa na rzecz Gierka, że dając mu pewną swobodę w posunięciach wewnętrznych, musiał on zapłacić, czy też, prawda, został zmuszony do całkowitej uległości, jeśli chodzi o politykę zagraniczną polską. Mhm. Tutaj nie było żadnych jakichś ciekawszych inicjatyw. Potwierdzają to również dyplomaci, nie tylko zresztą francuscy, że ten okres inicjatyw polskich się zakończył pod koniec epoki Gomułki. Aczkolwiek ja jestem skłonna powiedzieć, że plan Rapackiego też nie był oryginalnym polskim pomysłem. To jest tylko kwestia, prawda, czy on został zgłoszony przez Moskwę i powierzony stronę Polski do realizacji, czy też to była polska inicjatywa, ale oczywiście uzgodniona z Moskwą. Chodziło tutaj o pozyskanie takie zachodniej opinii publicznej, uwrażliwienie jej na tak zwane pokojowe inicjatywy Wschodu i oczywiście Polska też jak zawsze chciała przy okazji rozegrać sprawy swojej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, o czym nie było to nierealne w tamtych warunkach politycznych przed, prawda, 70. rokiem, kiedy to się dokonało.
Pisze Pani również o mało znanych epizodach z historii stosunków polsko-francuskich, mianowicie o roku 49, o aferach szpiegowskich, które wtedy dominowały właśnie w tych obopólnych stosunkach i które przyniosły wiele ofiar po obu stronach zresztą.
Ofiarą taką najbardziej znaną był syn sekretarza Instytutu Francuskiego André Robineau, który przypłacił to wieloletnim więzieniem, prawda, został oskarżony o szpiegostwo. Zresztą to było na fali zjawiska nieco szerszego, dlatego że tego rodzaju procesy odbywały się w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Właśnie to poszukiwanie szpiegów, nawet wśród dyplomatów, niezależnie, prawda, że Robineau nie był dyplomatą, był urzędnikiem konsulatu francuskiego w Szczecinie. I padł on ofiarą właśnie tej fali takiej polowania na szpiegów, która była swego rodzaju takim polowaniem na czarownicę. Zresztą status dyplomaty bynajmniej nie chronił wtedy przed represjami, o czym miałoby świadczyć również na oskarżenie zastępcy attaché wojskowego czy wicekonsulów francuskich w Polsce, jak i również zastosowanie aresztu wobec sekretarki konsulatu francuskiego we Wrocławiu Yvonne Basaler. Także jest to okres fatalny we wzajemnych stosunkach, bo z kolei Francuzi nie mogli pozostawić tych kwestii bez odpowiedzi. Stąd zastosowali również retorsję i wobec polskich dyplomatów z jednej strony, a również wobec polskich organizacji komunistycznych, ale nie tylko, ponieważ dopatrywano się również, zresztą i słusznie, jak się potem okazało, osób, które współdziałały z polską ambasadą i niektóre z nich rzeczywiście prowadziły działalność szpiegowską. Zresztą czasami również łupem nawet padały organizacje katolickie, bo one zostały po prostu przez ministra spraw wewnętrznych Gilles Lamocha rozwiązane, niezależnie od tego, czy było to uzasadnione, czy nie, tylko profilaktycznie rozwiązywano po prostu wszystkie organizacje polskie, w tym również katolickie, w tym również sportowe nawet. Także to jest fatalny okres, najgorszy w stosunkach polsko-francuskich. To są właśnie lata 48, właściwie 49 do 52 roku.
Zatrzymała się Pani w książce na 80 roku. Czy będzie Pani kontynuowała tę pracę?
Myślę, że tak, że w tej chwili zaczynamy kwerendę, ponieważ te książki opublikowałam razem z moim mężem Dariuszem Jaroszem, że będziemy kontynuowali właśnie badania nad latami 80., które są po prostu zupełnie nowym, otwierają nowe perspektywy we wzajemnych relacjach i tutaj te relacje poza kanałem rządowym są niezwykle istotne właśnie między związkami zawodowymi, a poza tym rozszerzenie tych kontaktów, jeśli chodzi o relacje prywatne i związki Polaków i Francuzów, które zresztą przetrwały do dzisiaj i które zostały nawiązane właśnie w latach 80. Mówi się, że przyjaciół poznają się w biedzie, więc można śmiało to powiedzieć, jeśli chodzi o te wzajemne relacje. Mamy nadzieję właśnie, że ten trudny okres, jaki w tej chwili też mamy, oczywiście on jest nieporównywalny z tymi relacjami z tego okresu, o którym mówiłam, że również zostanie przezwyciężony i że te relacje dobre, owocne dla strony i dla Polaków, i dla Francuzów zostaną przywrócone.
O swych badaniach nad stosunkami polsko-francuskimi w XX wieku mówiła Maria Pasztor.
La radio du monde.
Próżna cisza świat okryła i na ziemię noc płynęła, tylko gwiazda świeci. W biednej szopie Maria miła tuli do snu dziecię.
RFI, la radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Ardèche w południowej Francji jest częstym miejscem letniego wypoczynku Francuzów, ale zagraniczni goście mało jeszcze znają ten departament. A szkoda, znajdą tam malownicze krajobrazy lesistych gór dostępnych dla pieszych wycieczek oraz przecinające je pasma rzek i strumieni, na których uprawia się kajakarstwo górskie. Największym atutem regionu jest idealnie zachowana przyroda, a za jego gastronomiczny symbol uznaje się od wieków kozi ser Picodon. Ardèche, jako się rzekło, leży na południu Francji. Administracyjnie departament należy do dużego regionu Rodan-Alpy, Rhône-Alpes. Swym północnym krańcem sięga masywu centralnego, który w tym miejscu przechodzi w Cevenny. Od Morza Śródziemnego oddziela je Prowansja, a ściślej departament Gard. Idąc na wschód ku Rodanowi, górski krajobraz przeistacza się w spalony słońcem płaskowyż Garrigue, pokryty niskimi, poskręcanymi mistralem krzakami, maki i winoroślą. Wschodnią granicę Ardèche stanowi potężny rów Rodanu. Rodan jest bramą do bliźniaczego departamentu Drôme. Dlaczego bliźniaczego? Ano dlatego, że jest on również miejscem produkcji słynnego sera Picodon, który zyskał zastrzeżoną nazwę pochodzenia AOC. W poszukiwaniu serka udajmy się na farmę doświadczalną imienia Olivier de Serre od nazwiska francuskiego agronoma z XVI wieku. Farma leży niedaleko miejscowości Mirabel. Jej dewizą jest trwały rozwój i zdrowa żywność, a służyć temu mają prowadzone na miejscu badania naukowe. Po farmie oprowadza nas pan Yves Le Frileux, odpowiedzialny za prace badawcze. Na 50 hektarach prowadzi się hodowlę kóz i owiec. Produkuje się sery, maleńka winnica daje regionalne wina. Prowadzone są obserwacje dzikiego ptactwa. Farmę odwiedza wielu turystów chcących poznać francuską wieś. Prowadzone są seminaria. Młody Picodon ma co najmniej 2 tygodnie i jest biały jak śnieg. W czasie dłuższego dojrzewania tworzy się szarawa skórka. Ardèche zawdzięcza swą piękną przyrodę parkowi krajobrazowemu Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, który ciągnie się na powierzchni 200 tysięcy hektarów. Piesze wycieczki, które można na jego terenie uprawiać, to nie wszystko. Departament dumny jest ze swych 3 uzdrowisk: Nérac-les-Bains, Val-les-Bains i Saint-Laurent-les-Bains. Źródła w tym ostatnim uzdrowisku mają temperaturę 53 stopni. Po latach zapomnienia ich popularność powróciła w ostatnich latach wraz z modą na spa. Główną rzeką departamentu Ardèche jest Ardèche, od którego bierze departament swą nazwę. Gdzie nie spojrzeć, wzdłuż szos i dróg mnożą się jak grzyby po deszczu wypożyczalnie kajaków. Prawdziwy amator górskiej przyrody siada do kajaka, czy pogoda, czy też słota. Jednak władze departamentalne i policja czuwają, by zbytnia brawura nie pociągnęła za sobą ryzyka utraty życia. Po ulewnych deszczach rzeka wzbiera jej poziom, podnosi się i kajakarstwo jest wykluczone. Przełomy rzeki to ponętne, ale niebezpieczny sport. Lepiej przedtem wywiedzieć się o stanie wód. Nie wierząc w dobrą wolę turystów, władze przedsięwzięły tego lata eksperyment. Na brzegach rzeki postawiły kilkunastu ratowników, którzy pomagali odwrócić przewrócony kajak, a w razie potrzeby rzucali się na ratunek. Podziemne groty i jaskinie są rajem dla speleologów. Zwykli śmiertelnicy chętnie odwiedzą koronkową grotę Magdaleny, Grot de la Madeleine, w pobliżu wsi Saint-Rémez. Kolejnym sportem ekstremalnym uprawianym we Francji, również przez dzieci, jest canyoning, czyli zejście korytami rzek i wodospadów przy użyciu linek i uprzęży. Tu dobrze jest również skorzystać z pomocy znającego teren przewodnika, nie zapominając oczywiście zasięgnąć informacji o stanie wód. Ardèche to kraina 3 apelacji winnych: Côte du Vivarais, Côte du Rhône oraz win regionalnych, które też mają swe apelacje. Vin de pays des coteaux de l'Ardèche oraz vin de pays des comtés rodaniens. Wielu producentów zrzeszonych jest w kooperatywach, jak Vigneron Ardéchois z siedzibą w miejscowości Ruons. Ich produkty nie ustępują jakością winom niezależnych producentów i coraz bardziej są znane w świecie. Przed 30 laty tutejsi winiarze podjęli ryzyko wyrwania szczepów hybryd i zasadzenia szlachetnych południowych odmian Grenache, Cinsault, Syrah, jak również Gamay, Cabernet Sauvignon i Merlot. Utrzymano lokalne odmiany Chardonnay, Châteaux, Viognier. Surowe, kamieniste podłoże wycisnęło z rolników wiele potu, ale warto było, powstają tu niezwykłe wina. Wiele rodzinnych winnic prowadzą młodzi 30-paroletni ludzie jak Frédéric Dortz, właściciel Domaine du Chapitre. Co ciekawe, nie brakuje kobiet. Christelle Coulange ma posiadłość w Bourg-Saint-Andéol. Dwie siostry Saladin są Marcel d'Ardèche. Są 21. pokoleniem produkującym wino. Najstarsze dokumenty rodzinne sięgają 1422 roku. Warto zajrzeć do Ardèche w czasie zagranicznych wojaży. Turystyka w Ardèche i inne przyjazne linki na naszej stronie internetowej www.rfi.fr / po polsku pisane razem.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Nasze ostatnie spotkanie w tym roku wypada ten 2008 zakończyć jakoś ładnie. Tak się dobrze składa, że mam dla Państwa nową płytę nagraną przez jedną z jeszcze żyjących legend francuskiej piosenki. W wieku lat 85 nie tylko nagrywa płyty, ale planuje następne koncerty. Ma w swoim dorobku ponad 800 kompozycji. Kilka, co ja mówię, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt jego piosenek znanych jest na całym świecie. Charles Aznavour. Ta ostatnia płyta to duety. Posłuchajmy na początek starej piosenki, starego duetu z Edith Piaf, C'est un gars.
Elle se dérobe, on voit le jour à travers sa robe. Son corsage est tout rapiécé, ses effets très fatigués.
Qu'importe ce qu'on dit à la ronde, je me fous du reste du monde. J'ai comme envie de rire et de chanter. C'est vous ce qui m'est arrivé. C'est un gars qui est entré. C'est un gars qui m'a dit des folies.
Tu es jolie, tu es jolie.
On me l'avait jamais dit. C'est un gars qui ressemblait à un ange. C'est un gars qui parlait comme les anges. Depuis mon enfance, dans les rues noires de l'ignorance, soudain tout s'est illuminé, mon cœur se mit à chanter.
C'est bon l'amour qui se promène, quand le bonheur en tient la chaîne, on pourrait rester prisonnier.
Rien que pour contempler son geôlier. C'est un gars. C'est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies.
Tu es jolie.
Tu es jolie. Tu es jolie. On me l'avait jamais dit. C'est un gars qui ressemblait à un.
Le bonheur n'est qu'un cri. S'aimer réveillé lorsque nos corps se frôlent. L'amour jaillit, l'on perd tout contrôle. Et quand on est grisé de baisers et de mots, et de griffes ma peau, et mort dans mon épaule.
C'est un gars. entrer dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies.
Tu es jolie, tu es jolie.
Veux-tu de moi pour la vie? Oui.
Przyznam, że strasznie trudno było mi wybrać piosenki z tej płyty. To płyta podwójna. Pierwsza część śpiewana jest po francusku, druga to wersja tych samych piosenek w językach obcych, głównie po angielsku, ale również po włosku, hiszpańsku i niemiecku. Większość piosenek to te same duety, tylko w różnych językach. Céline Dion śpiewa Tu es moi po francusku i po angielsku. Herbert Grönemeyer śpiewa Maison Mère po niemiecku i po francusku. Laura Pausini śpiewa Paris au mois d'août po francusku i po włosku. Johnny Hallyday śpiewa Il faut savoir po francusku i po angielsku i tak dalej, i tak dalej. A my posłuchajmy Maison Merde w wersji francuskiej.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir
et pas tout seul,
pour gravir les sommets.
Hey, on veut tout ça
en oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. À corps perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant ses navants. Je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout un partage. Mes amours faisaient très bien l'amour. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent, c'est dommage pour elle et non tout. Pour être fier,
fier,
je suis fier,
fier.
Entre nous. Je l'avoue, j'ai ma vie,
t'es pas seul.
Mais il y a un mais,
il y a toujours un mais, my dear friend.
Je donnerai ce que j'ai,
ce que
pour
j'ai
retrouvé, je l'admets. Mes amis, amis, mes amours, mes emmerdes.
Mes relations,
ah mes relations
sont
vraiment sans
haut placé,
très haut
décoré,
très décoré,
influent,
très influent,
bedonnant,
très bedonnant,
mais des gens bien,
très très bien,
oui. Ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près de,
tout près de,
j'ai toujours le regret de
mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Mes amours avaient le corps brûlant. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Les canulars,
des pétards, les folies, les orgies,
le jour du bac, les cognacs, les refrains.
Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Powiedziałam, że wybór piosenek do dzisiejszej audycji sprawił mi dużo kłopotu. Powodem był oczywiście, jak to ładnie mówią Francuzi, un bras du choix. Bo proszę tylko posłuchać, z kim w duecie na tej płycie zaśpiewał Aznavour. Znaleźli się tu i starzy kumple estradowi, tacy jak Liza Minnelli, Nana Mouskouri, Polanka i gwiazdy pop, Carole King, Celine Dion, Frank Sinatra, Elton John, Julio Iglesias, Sting, Johnny Holiday, a nawet jedna gwiazda opery, Placido Domingo. Są i młodzi, jak na przykład Josh Groban. Jak wszystkie inne płyty Aznavoura, a właściwie nie tylko jego płyty, ale większość, a może wszystkie jego kompozycje, i ta nadaje się do zaśpiewania tylko przez tych, którzy mają prawdziwy kawał głosu. Na zakończenie nie mogą sobie odmówić przyjemności zaprezentowania Państwu piosenki, która wprawdzie nie została skomponowana przez Aznawura, ale to on ją tu śpiewa razem z Deanem Martinem. Myślę, że wszyscy ją pamiętają.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometimes. Dreams were overdue. Your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although I'm a green,
Dean Martin i Charles Aznavour, niezły zestaw. Opowiem panu, państwu szybko, króciutką przygodę internetową. Złapałem przypadkiem na YouTubie stare nagranie Franka Sinatry, który, jak wiadomo, umiał śpiewać, z pewnym zupełnie już dzisiaj zapomnianym, a skądinąd bardzo dobrym barytonem operowym, kiedy Sinatra próbował z nim w duecie zaśpiewać arię Figara z Cyrulika Sewilskiego, Rossiniego, i okazało się, że jest wobec tej muzyki kompletnie bezradny. To jednak zupełnie inny typ śpiewania. Życzę Państwu miłego śpiewania dzisiaj, jutro, pojutrze, aż po Sylwestra, no a potem zdrowia i szczęścia w przyszłym roku. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.